Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Fundacja Lux Veritatis zawarły ugodę, na podstawie której fundacja otrzyma 26 490 000 zł odszkodowania za cofnięcie dofinansowania projektu geotermii toruńskiej. Warszawski sąd umorzył w poniedziałek postępowanie w tej sprawie i zaakceptował ugodę. Dyrektor finansowy fundacji Lidia Kochanowicz-Mańk podkreśliła, że sąd potwierdził, iż działania Funduszu Ochrony Środowiska były niezgodne z prawem.
Sąd dzisiaj potwierdził w pełnej rozciągłości, że fundacja była pokrzywdzona, że działania funduszu były rzeczywiście polityczne, a nie merytoryczne, że zrobiliśmy wszystko, żeby wykonać umowę dotacji i mieliśmy prawo do tego, żeby przede wszystkim zadbać o dobre imię fundacji, o to, że byliśmy zawsze uczciwi. I mieliśmy prawo również do otrzymania odszkodowania. Chcę powiedzieć, tak jak powiedział sąd, że odsetki, które mogliśmy otrzymać, były o wiele większe. Sąd mówił, że mogliśmy się starać o kwotę prawie 40 milionów złotych. Wystąpiliśmy o kwotę 26 490 000.
Przypomnijmy, w 2008 roku Fundusz Ochrony Środowiska zawarł umowę z fundacją na dofinansowanie odwiertu naukowo-badawczego w Toruniu. Działanie to miało charakter polityczny, co przyznał ówczesny wicepremier Janusz Piechociński. Do sprawy na antenie Radia Maryja odniósł się także założyciel rozgłośni, ojciec doktor Tadeusz Rydzyk.
Przy tej okazji powiem, że proszę Państwa, no po prostu chcieli nas zniszczyć. Chcieli nas zniszczyć. Nie boję się tego powiedzieć, bo tak było. I różne robili podejścia czy wysiłki, żeby zniszczyć administracyjnie. Proszę Państwa, oczywiście odbierając dobre imię.
Proces cywilny, który zakończył się ugodą, rozpoczął się w 2009 roku. Fundacja pozwała fundusz, żądając 27 milionów złotych odszkodowania. Mimo cofnięcia dotacji, fundacja zdecydowała się na zrealizowanie przedsięwzięcia. IPN udostępnił pierwszą partię dokumentów dotyczących agenta SB Bolka. Akta kilka dni temu zabezpieczono w domu Czesława Kiszczaka. Są to teczka personalna i teczka pracy z lat 1970-76 TW Bolek, gdzie znajduje się odręcznie napisane zobowiązanie do współpracy podpisane Lech Wałęsa Bolek. Są tam też doniesienia Bolka oraz notatki funkcjonariuszy SB ze spotkań z nim. 5 października 1973 roku TW Bolek, jak wynika z dokumentów, oświadczył oficerowi prowadzącemu, że zdecydował się odmówić dalszej współpracy, ponieważ nie dostaje za nią żadnych pieniędzy. Wałęsa nadal zaprzecza, że współpracował z SB. Historyk profesor Sławomir Cęckiewicz, autor książek dotyczących agenturalnej przeszłości Lecha Wałęsy, przyznał, że jest wstrząśnięty po publikacji tych dokumentów.
Jestem poruszony, jestem wstrząśnięty. Do tej pory znałem 8 doniesień agenturalnych tajnego współpracownika Bolek, Lecha Wałęsy. Teraz widziałem ich dziesiątki, jeśli nie więcej, nie robiłem statystyki. No innymi słowy, jest to dokumentacja, można powiedzieć, modelowa, jeśli chodzi o prowadzenie agentury. Jest to dokumentacja pokazująca zakres współpracy agenturalnej Lecha Wałęsy. Jest to wreszcie dokumentacja, która jest porażająca, jeśli chodzi o skalę doniesień agenturalnych, informacji przekazywanych na szereg osób.
Poseł Jacek Sasin z PiS-u podkreślił, że jest to ważny moment, bo dochodzimy do prawdy o naszej najnowszej historii.
Prawda jest czymś, co się Polakom należy, nawet jeśli jest to prawda bolesna i jest to prawda, której być może nigdy nie chcielibyśmy usłyszeć, ale tym niemniej no, rzeczywistość jest taka, jaka jest. Nie możemy żyć w przekonaniu, że ta rzeczywistość była czy jest inna. Dzisiaj to jest w dużej mierze już kwestia historii, rozliczenia z naszą najnowszą historią. Tym niemniej pytania trzeba postawić. Pytania o ocenę III Rzeczpospolitej. Pytania o to, jakie były prawdziwe powody decyzji, które były podejmowane u zarania III Rzeczpospolitej i zaniechań w tym czasie miały miejsce. Jeśli mówię o zaniechaniach, to mówię przede wszystkim o braku lustracji, braku dekomunizacji.
Czesław Kiszczak w liście do dyrektora Archiwum Akt Nowych w Warszawie napisał, aby dokumenty zostały ujawnione 5 lat po śmierci byłego prezydenta Lecha Wałęsy. Przedstawione w poniedziałek dokumenty będą jeszcze poddane badaniom i weryfikacji, w tym ekspertyzie grafologicznej. Według opinii eksperta archiwisty dokumenty są autentyczne. Kolejne akta, jak zapowiedział prezes IPN-u, mają być przekazywane do wglądu sukcesywnie. Sytuacja w kompanii węglowej jest uspokojona, oceniła premier Beata Szydło podczas konferencji na terenie elektrowni Jaworzno 3. Według niej najważniejszą kwestią jest zabezpieczenie wypłat wszystkich należności. Prasa informowała dziś, że kompania węglowa może utracić płynność finansową, a pensje górników są zabezpieczone tylko do kwietnia. Premier Beata Szydło uspokajała, zapewniając, że rozmowy w sprawie sytuacji w górnictwie cały czas trwają. Pracują też odpowiednie zespoły, dodała.
Najważniejszą kwestią to jest zabezpieczenie wypłat tych wszystkich należności, które należą się pracownikom i to jest już w tej chwili pod kontrolą. Więc jeżeli dzisiaj mówimy o odpowiedzialnej polityce związanej z przyszłością polskiego górnictwa, no to musimy przede wszystkim przygotować taki plan, który będzie nie tylko skuteczny, ale też będzie racjonalny i nad tym te prace trwają. Więc dzisiaj, jeżeli miałabym powiedzieć, jakie są szanse, w jakim czasie dojdzie do porozumienia, to znaczy wprowadzenia już konkretnego planu do realizacji, to myślę, że nie jest to długi czas, ale przede wszystkim chcę podziękować, że jest zrozumienie i jest współpraca.
Energetyka i górnictwo to filary, które muszą być wspólnie wzmacniane, podkreśliła szefowa rządu. Zapowiedziała też, że będzie rozmawiała z władzami spółki Tauron o jej planach inwestycyjnych. Dodała, że rząd zmierza do reindustrializacji i wzmocnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Podkreśliła, że rządowi zależy na tym, żeby pokonać pułapkę średniego rozwoju i aby polskie firmy były konkurencyjne. W elektrowni Jaworzno 3 trwa budowa bloku węglowego o mocy 910 MW. Jej koszt to około 6 miliardów złotych, a inwestycja prowadzona przez Tauron ma się zakończyć w 2019 roku. Już wkrótce minie 100 dni rządu premier Beaty Szydło. W tym czasie, zgodnie z zapowiedzią w expose, wdrożony został m.in. program Rodzina 500+. Mimo to opozycja krytykuje PiS za rzekome niedotrzymanie przedwyborczych obietnic. Politycy Platformy Obywatelskiej mówią o braku realizacji gospodarczych zapowiedzi. W przypadku programu Rodzina 500+ wskazują na brak wsparcia finansowego na pierwsze dziecko, co nie było obietnicą rządu. Nowoczesna wytyka PiS-owi zmiany w funkcjonowaniu Trybunału Konstytucyjnego służbie cywilnej. Straszy wariantem greckim i osłabieniem pozycji Polski na arenie zagranicznej. Partia Ryszarda Petru zarzuca też rządowi wycofywanie się z obietnicy obniżenia wieku emerytalnego i podwyższenia kwoty wolnej od podatku. Poseł Jacek Sasin z PiS-u mówi, że nie ma mowy o wycofywaniu się z obietnic.
Tempo ich realizacji jest naprawdę bardzo duże, bo za chwilę będzie 100 dni, a w tym czasie mamy i wprowadzenie programu Rodzina 500+, i rozstrzygnięcie kwestii sześciolatków obowiązku szkolnego i przygotowane są kolejne ustawy również w tym obszarze, czyli obniżenie wieku emerytalnego, podniesienia kwoty wolnej od podatku, czy bezpłatnych leków dla seniorów. To jest coś, co będziemy chcieli w następnej kolejności realizować, więc absolutnie nie ma mowy, żebyśmy z czegokolwiek wycofywali. Trudno oczekiwać, żeby cały program wyborczy został zrealizowany w ciągu pierwszych 100 dni. My musimy ten program rozkładać w czasie, bo musimy również zapewniać przecież środki budżetowe do tego, żeby te postulaty mogły zostać zrealizowane.
Temu służą projekty PiS-u dotyczące nowych podatków od banków i hipermarketów, dodał poseł. Wskazał też na gospodarczy plan wicepremiera Mateusza Morawieckiego, który zakłada m.in. wielomiliardowe inwestycje czy wzrost uprzemysłowienia. Inwestycje mogą pochłonąć 1 bln zł i będą rozłożone na wiele lat. Rząd Beaty Szydło został zaprzysiężony 16 listopada ubiegłego roku. 2 dni później premier wygłosiła expose. W poniedziałek weszły w życie nowe zasady zawierania umów terminowych o pracę. Możliwość przedłużania ich została ograniczona do 33 miesięcy. Nowelizacja kodeksu pracy, którą Sejm uchwalił 25 czerwca 2015 roku, zmieniła też długość okresu wypowiedzenia dla umów na czas określony. Ujednoliciła je z umowami stałymi. Łączny okres zatrudnienia na umowy terminowe między tymi samymi stronami nie może być dłuższy niż 33 miesiące. Niezależnie od okresu, liczba tych umów nie będzie mogła przekraczać 3/4 z mocy ustawy stanie się umową na czas nieokreślony. Wcześniej będzie można zawrzeć umowę na okres próbny nie dłuższy niż 3 miesiące. Poseł Grzegorz Matusiak, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, mówi, że rozwiązań prawnych, które poprawiają warunki pracy, powinno być jak najwięcej.
Ja mam świadomość, że oczekiwania ludzi pracy są dużo większe i z pewnością będziemy też w komisji i w Sejmie pracować nad tym, żeby pomiędzy pracodawcą a pracownikiem były jak najlepsze rozwiązania. Też mam świadomość, że pracodawcy są nakładani dużymi obowiązkami podatkowymi, dużymi obowiązkami i nie zawsze są później konkurencyjni na rynku. Dlatego też trzeba to wszystko zrównoważyć, wyważyć, żeby, jak to się mówi, nie wylać dziecko z kąpielą.
Od poniedziałku zmianie uległ także okres wypowiedzenia umów o pracę na czas określony. Teraz będzie on zależny od czasu zatrudnienia u danego pracodawcy, tak jak jest obecnie w przypadku umów o pracę na czas nieokreślony. Przy zatrudnieniu krótszym niż 6 miesięcy okres wypowiedzenia wynosi 2 tygodnie. Od pół roku do 3 lat miesiąc, a powyżej 3 lat 3 miesiące. W Kościele katolickim obchodziliśmy dziś święto katedry świętego Piotra Apostoła. Z tej okazji ojciec święty Franciszek spotkał się z pracownikami Kurii Rzymskiej i gubernatorstwa Watykanu na specjalnej celebracji jubileuszu miłosierdzia. Przed rozpoczęciem mszy świętej wszyscy wspólnie z ojcem świętym Franciszkiem przeszli przez drzwi święte w bazylice świętego Piotra. W homilii ojciec święty podkreślił, że Pan Jezus ciągle zadaje nam pytanie, za kogo go uważamy. Jest to pytanie pełne miłości, które wzywa nas do odnowienia wiary w Niego, wskazał papież.
Nasza myśl i nasze spojrzenie niech będą utkwione w Jezusie Chrystusie, początku i końcu każdego działania Kościoła. On jest fundamentem i nikt nie może położyć innego. On jest skałą, na której musimy budować. Pozwólmy, aby Pan uwolnił nas od wszelkiej pokusy, która nas oddala od istoty naszej misji i odkryjmy na nowo piękno wyznawania wiary w Pana Jezusa. Wierność posłudze dobrze łączy się z miłosierdziem, które chcemy pozwalać doświadczyć.
Wierność jest postępowaniem według serca Chrystusa, wskazał papież. Mamy paść trzodę z oddaniem i stawać się przykładem dla wszystkich, dodał ojciec święty, zwracając się do Kurii Rzymskiej. Pasterze Kościoła muszą pozwolić, by oblicze dobrego pasterza ich oświeciło, oczyściło i przemieniło, tak by byli odnowieni do pełnienia swojej misji, podkreślił ojciec święty. W poniedziałek w Brukseli rozpoczęła się 12. runda negocjacji nad umową o transatlantyckim partnerstwie handlowym i inwestycyjnym między Unią Europejską a USA. W założeniu umowa ma znieść zbędne bariery w handlu, między innymi poprzez likwidację np. cła. Eksperci podkreślają jednak, że porozumienie jest korzystne tylko dla wielkich korporacji, a uderza między innymi w europejskie rolnictwo. Umowa ma bardzo szeroki zakres, nie dotyczy tylko handlu. Niesie zagrożenia dla polskiego przemysłu energochłonnego, hut oraz przemysłu chemicznego. Przeciwko umowie odbyło się wiele protestów na całym świecie. Znoszenie barier handlowych z USA dla Polski jest korzystne, powiedział dr Marian Szołucha, ekonomista z Forum dla Wolności i Rozwoju. Jednak jak dodał, pytań i wątpliwości wokół transatlantyckiego partnerstwa handlowego i inwestycyjnego jest bardzo dużo.
Myślę, że największym zagrożeniem jest po prostu poddanie stosunków handlowych, ale również inwestycyjnych pomiędzy Europą oraz jej krajami, w tym Polską, a Stanami Zjednoczonymi, poddanie pod władzę trybunałów międzynarodowych. Prawdopodobnie trybunałów zdominowanych przez stronę amerykańską, której kultura prawna bardzo różni się od polskiej i byłaby w przypadku polskich przedsiębiorców, a nawet polskiego państwa, z reguły zwyczajnie nie do przebrnięcia. ogarnięcia. Musimy sobie zdawać sprawę, że to strona amerykańska byłaby w takim układzie silniejszą stroną.
Negocjacje w sprawie utworzenia strefy wolnego handlu w obszarze transatlantyckim trwają od 2013 roku. W Unii Europejskiej zebrano ponad 3 miliony podpisów przeciwko umowie i ponad 500 organizacji chce wstrzymania negocjacji. Wysłuchali Państwo wiadomości Radia Maryja, które przedstawiła Katarzyna.